Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor habilitowany Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Co oznacza, że trochę popolitykujemy sobie, ale zaczniemy od nowej pani rzecznik w Ministerstwie Obrony Narodowej, co stanowiskiem politycznym nie jest raczej. Powiedziałby pan, tak jak mówią nawet niektórzy działacze Prawa i Sprawiedliwości, że nareszcie coś się zmieniło pozytywnie w Ministerstwie Obrony Narodowej?
No tak, zacząłbym od tego trochę żartem, że teraz już wypada salutować rzecznikowi.
Zdecydowanie.
Mamy pani panią major. Zdecydowanie. Myślę, że ta sprawa wokół pana Misiewicza, wiele takich rzeczy dwuznacznych, a wiele niewyjaśnionych, na pewno nie przysparzały, powiedziałbym, jakiegoś splendoru samemu ministerstwu i tak naprawdę wiele osób miało wątpliwości, czy taka osoba, no mówmy się, bez kwalifikacji, tak, bo no, młodość to jedno, jakaś taka werwa młodzieńcza to jedno, ale rzeczywiście w tak newralgicznym resorcie jak Obrona Narodowa wydaje się, że rzecznik powinien mieć wiele wspólnego z wojskiem, a tymczasem nie miała ani wspólnego nic z wojskiem, ani z farmacją.
No patrząc na panią major, to poprzeczka dla rzeczników została postawiona
tak,
bardzo wysoko, tak?
Myślę, że osoba, która
świetnie wykształcona,
tak,
z bardzo
doświadczenie
dużą karierą wojskową.
Także to zdecydowanie, to myślę, że to jest bardzo dobry ruch i pokazuje, że akurat te sprawy wracają w ręce specjalistów i o to chodzi, bo pamiętam taką wypowiedź, no trochę może niefortunną, pana Misiewicza, który ograniczył kwalifikacje w ministerstwie do tego, że ktoś uważa się za młodego patriotę, który jest zwalczany przez...
I od 8 lat jest na pierwszym roku prawa na przykład.
No, to są też, powiedziałbym, jakieś takie rzeczy, które budzą wątpliwości.
A tak sobie pomyślałem od razu o tym, co powiedział w gościu niedzielnym, w wywiadzie dla gościa niedzielnego, Jarosław Kaczyński. Tłumacząc niejako, z jednej strony ganiąc Misiewicza, mówiąc, że ta sprawa wymaga wyjaśnienia, ale z drugiej strony mówiąc, jaki jest klucz doboru na różnego rodzaju stanowiska, które no, są zależne od rządu w tej chwili, czy w konkretnych ministerstwach, czy w jakichkolwiek innych miejscach. Mówi, w latach 2005-2007 próbowaliśmy zatrudniać fachowców, w spółkach Skarbu Państwa pojawiały się osoby z doktoratami, które obejmowały bardzo ważne stanowiska w zarządach, czy gdziekolwiek indziej, a potem wchłaniała ich ta machina i jakby no, dali się pokusić złemu w tych spółkach. Natomiast teraz, żeby uniknąć takiego problemu, zatrudniamy po prostu swoich, lojalnych i jakby kluczem i podstawą do zatrudnienia osoby jest ich światopogląd i zgodność z programem Prawa i Sprawiedliwości.
Może prezes zakłada, że większa odpowiedzialność jednak spoczywa po stronie działaczy partyjnych, że można ich łatwiej przywołać do porządku, że tak jak mówi, że jakby te ich wszystkie decyzje, nawet gospodarcze, które często nie mają wiele wspólnego ze światopoglądem, ale w gruncie rzeczy gdzieś tam wspierają tę wizję partii. Natomiast no, pytanie, o jakie wsparcie chodzi? Czy chodzi o to, żeby finansować najważniejsze problemy i projekty zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość, tak? Czy chodzi, powiedziałbym, o taką sterowność systemu też? Bo to również ważne, tak? Że w tych najbardziej newralgicznych miejscach mamy swoich ludzi.
Wie pan, osoby z dużymi kompetencjami też mają świadomość tego, kim są.
Tak. Czy mamy przykład chociażby byłego ministra Jackiewicza, czy byłego już prezesa PZU, prawda, że to byli ludzie, którzy związani z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast niewątpliwie fachowcy, tak? I to też jest jakaś taka zagadka, czy można by wziąć swojego fachowca, czy po prostu swojego polityka, prawda? I to też jest...
A może jest tak, że jak wszyscy politycy zawsze mówią, że mają całą ławę fachowców i doskonałych, kompetentnych ekspertów, którzy stoją za nimi i tylko czekają, żeby zająć najważniejsze stanowiska w państwie i organizować to państwo dobrze, może to jest po prostu fikcja. I okazuje się, że partie nie mają aż tylu fachowców.
Tak? Zgadzam się, to jest fikcja, bo partie mogą mieć fachowców, natomiast na poziomie, powiedziałbym, sympatyków, czy ludzi, którzy podzielają pewien światopogląd. Natomiast to nie muszą być absolutnie członkowie partii. I myślę, że z tym jest od lat ten sam problem. No, w gruncie rzeczy chodzi o to, aby w spółkach Skarbu Państwa, tak, czyli tych, które faktycznie przynoszą profity dla państwa, aby byli ludzie, którzy no, przede wszystkim cechowała ich kompetencje i odpowiedzialność. No, i z drugiej strony ustawy, przepisy są tak skonstruowane, że że nikt nie może działać na szkodę tej spółki, prawda? I nikt nie powinien docelowo działać, też powiedziałbym, na szkodzić polskiej gospodarce, prawda?
Z drugiej strony można powiedzieć, że jak zatrudnia się osobę absolutnie niekompetentną, to potem po pierwsze łatwiej nią sterować, a po drugie łatwiej trzymać na nią bat w postaci, słuchaj, tak na dobrą sprawę, to my cię możemy w każdej chwili puknąć, mówiąc kolokwialnie, i odwołać, bo wszyscy wiemy, że nie masz nawet predyspozycji do tego, żeby zajmować stanowisko, a zajmujesz się tylko dlatego, że tak czuliśmy potrzebę w danym momencie.
Problem, który wprowadził PiS w debacie publicznej, polega na tym, że my nie recenzujemy kompetencji ludzi, tylko recenzuje się cechy ludzi albo ich przeszłość, prawda? To jacy są, kim są, czy płacą alimenty, czy nie płacą, prawda? Oczywiście to są ważne kwestie i nie można też tego ignorować, natomiast musimy się odnosić do tego, jakie kto ma predyspozycje do zajmowania konkretnego stanowiska.
Oczywiście.
Tak? Takie, powiedziałbym, cechy psychospołeczne, że się też mają znaczenie, natomiast no jakby nie z tego w pierwszej kolejności rozliczamy, natomiast jeżeli my recenzujemy, powiedziałbym, publicznie osobę i wskazujemy na jakieś nieobyczajne prowadzenie się i to jest jedyna podstawa do tego, no to potem są wątpliwości, zwłaszcza, że chociaż przywołany tu pan Misiak też tego typu zarzuty miał i bardzo długo na tym stanowisku się utrzymywał, prawda?
Co więcej, nadal pracuje w Ministerstwie Obrony Narodowej, co prawda nikt nie wie, w jakim charakterze, na jakim stanowisku. No ale pracuje. Formalnie tam jest. Ciekaw jestem, czy będzie miał wpływ na nową panią rzecznik, czy nie będzie miał takiego wpływu. No, nie ma to większego znaczenia, natomiast na pewno przed panią major stoi dość trudne zadanie, bo jako bezwzględnie fachowiec od wojskowości, no może czasami zderzyć się z rzeczywistością, z którą nie zgadza się wielu oficerów i w tym także może i ona.
To jest problem oczywiście cywilów i wojskowych, mundurowych w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiemy, że jest cywil na kontrolę nad armią, natomiast oczywiście mundurowi, wojskowi, wyżsi oficerowie, oni mają, to są ludzie doświadczeni, którzy mają pewną wizję tego, jak wojsko powinno funkcjonować i jeżeli ktoś pojawia się ktoś młody, o wątpliwych kompetencjach i trochę się szarogęsi, no to to jest, powiedziałbym, rodzaj policzka, tak, odniósłbym się nawet może tak patetycznie do honoru oficera, tak.
A może to jest pole do popisu dla prezydenta, generał Roman Polko w wywiadzie radiowym powiedział wprost, Andrzej Duda powinien w tej chwili uderzyć pięścią w stół i postawić na swoim, a nie wysyłać listy, grozić palcem. Tak sobie
tak,
powiedziałbym z zawołanki.
Państwa jako zwierzchnik sił zbrojnych odpowiada, powiedziałbym, również za jakość funkcjonowania sił zbrojnych. W związku z tym ta jego reakcja byłaby czymś zupełnie naturalnym.
Ludwik Dorn powiedział dla odmiany, że rozpoczął się etap podtapiania Antoniego Macierewicza. Co prawda, jak ładniej w przenośni zostało dopowiedziane, on jeszcze nie zachłysnął się wodą. Natomiast ten etap się rozpoczął i ze wszystkich stron Prawa i Sprawiedliwości, najważniejszych stron, idą bardzo wyraźne sygnały, żeby skończyć z ekstrawagancją i kilkoma innymi historiami, które ładnie można ubrać w słowa.
Tylko, że problem Antoniego Macierewicza polega na tym, że on jakby reprezentuje kilka jednocześnie idei lansowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. I wiemy doskonale, że jego wiarygodność taka polityczna dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości była budowana poprzez jego zaangażowanie w Komisję do Spraw Katastrofy Smoleńskiej, prawda? I w tym sensie, i wiemy też, że Antoni Macierewicz poprzez, powiedziałbym, pewne takie, no właśnie, często radykalne widzenie rzeczywistości zjednuje taki, powiedziałbym, też najbardziej tożsamy z tak widzeniem świata elektora.
Ale jeśli działacze Prawa i Sprawiedliwości sami zwracają uwagę na tego rodzaju kwestie, również na przykład na Komisję Smoleńską, którą stworzył niejako Antoni Macierewicz, pani posłanka Kruk mówi chociażby niedawno, że po co jest w ogóle ta komisja, po co ona, skoro ona się po pierwsze w ogóle nie spotyka, po drugie nie ma żadnych efektów jej pracy, po trzecie w końcu bierze bardzo duże pieniądze, skoro jest prokuratura, która powinna się tym zajmować i zresztą prokuratura w tej chwili w kwestii smoleńskiej no, zabiera bardzo mocny głos, stawiając zarzuty pod adresem kontrolerów lotu w Smoleńsku.
No tak, prokuratura się odezwała. Oczywiście możemy zadawać pytanie, co się takiego zmieniło, że nagle punkt widzenia prokuratury jako takiej się również zmienił, prawda? Także to podkreślanie jednak ewidentnie tej roli kontrolerów rosyjskich. Oczywiście każdy zdroworozsądkowo myślący i nawet średnio znający się powiedziałby na zasadach awioniki, zada sobie pytanie, czy jeśli kontrolerzy ewidentnie dążyli do tego, aby źle informować, tak? Czy zakładamy nawet złą wolę ich w tych zachowaniach, to gdzie w tym wszystkim mieści się teoria o dwóch czy kilku wybuchach, prawda? Także to, no oczywiście usłyszeliśmy...
No są to rzeczy, tak, które trochę się wykluczają.
Tak, one się trochę wykluczają, natomiast usłyszeliśmy z ust ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, że to były dwa elementy, które że się zazębiają, że mają świadczyć o tym, że jeśli jeden nie zadziałał, no to miał zadziałać drugi.
A może, prawda, sytuacja była po prostu banalna i nawet można przez analogię powiedzieć, skoro ludzie Prawa i Sprawiedliwości, ludzie Antoniego Macierewicza mówili o tym, że mieliśmy nieudolnych ludzi, na przykład w pułku odpowiadającym za kwestie lotnicze i należało ich z tego rozliczyć, to może tych dwóch kontrolerów lotu po prostu też było kompletnie nieudolnych i byli to ludzie na jakimś tam lotnisku o bardzo małym znaczeniu, jeśli chodzi o starty i lądowania samolotów, którzy po prostu byli słabi i źle wyszkoleni, bo zakładanie złej woli, no można tak robić.
Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. No, dostępne są filmy dokumentalne obrazujące większość katastrof lotniczych, które miały miejsce w świecie na przestrzeni kilkudziesięcioleci. I 90% spośród nich dotyczy albo błędów konstrukcyjnych, albo błędu człowieka. I teraz zwróciłbym uwagę na fakt, że zakładanie, że po naszej stronie, mówię o pilotach, mówię o funkcjonowaniu specpułku i tak dalej, że nie było absolutnie żadnego błędu i wszystko było należycie przeprowadzone, jest jednak pewną naiwnością, tak? No bo należałoby zbadać każdy aspekt. Zwróciłbym uwagę na to. Rzeczywiście z punktu widzenia PiS-u też to rozumiem, że absolutnie Platforma powiedziała o błędzie pilotów, I jakby to był punkt wyjścia do dyskusji. Oni odwracając powiedzieli, że o kontrolerach, powiedzieli o zamachu. Natomiast i jedna, i druga strona tak naprawdę idąc ku uczciwości, powinna zbadać każdy aspekt, prawda? Oczywiście. Nie wykluczam nawet aspektu zamachu, natomiast nie wykluczałbym również błędu po stronie polskiej, tak? Błędu pilotów i do tego to również należałoby się odnieść, no bo niezależnie od tego, czy ktoś nosi mundur z orzełkiem, czy z innego rodzaju inskrypcją, no to każdy człowiek jest w stanie popełnić błąd, prawda? I to też musielibyśmy brać pod uwagę.
No i pewnie będzie to brane pod uwagę. Jak sądzę, na dniach dowiemy się więcej w tym temacie. Zresztą było to zapowiadane bardzo mocno, że w dzień rocznicy, bo tym razem będziemy mieli rocznicę, w dniu miesięcznicy, można byłoby tak powiedzieć, dowiemy się więcej na temat tego, co wydarzyło się w Smoleńsku, chociaż podejrzewam, że do rozwiązania całej zagadki, do prawdy, to jeszcze dużo naprawdę czasu nam zostało i czasu upłynie, a że polityka toczy się dalej i że różnego rodzaju kwestie z tym związane przez cały czas będą funkcjonowały w świadomości ludzkiej, to jest zupełnie inna kwestia. A co pan powie na temat raportu MI6 dotyczącego tego, jak Polska funkcjonuje w tej chwili w strukturach NATO, właściwie jakim zagrożenie może stanowić dla NATO?
Wszystko zależy od tego, jakby jaką rolę my chcemy pełnić, tak, i nasze... Zacząłbym też od tego, że jakby wiele zależy od naszego usytuowania, prawda, i od tego przedmurza, można powiedzieć, Paktu Północnoatlantyckiego, tak, którym faktycznie jesteśmy. Od rzeczy, powiedziałbym, bardzo obiektywnej, od której też nigdy nie uciekniemy. To znaczy, bo część ludzi uważa, część analityków uważa, że coś takiego jak wojna między NATO a Rosją jest nie tyle prawdopodobne, ile wręcz nastąpi. I zdecydowanie wskazuje na to, że Polska jest naturalnym zapleczem, powiedziałbym, naturalnym polem frontowym. To znaczy to ukształtowanie w postaci niziny środkowoeuropejskiej.
Idealnym miejscem do toczenia,
tego, aby tutaj toczyć walkę. Prawda? I to wszystko jakby, to jest rzecz jakby od nas kompletnie niezależna. Natomiast to, w jaki sposób funkcjonuje, jaki jest poziom, powiedziałbym, naszej gotowości, w jaki sposób funkcjonujemy my w strukturach, no to rzeczywiście to jest wyzwanie, powiedziałbym, dla całości, tak? I jeśli są wątpliwości na ten temat, jeśli my to mielibyśmy stanowić to realne zagrożenie, no to należałoby...
No wywiad stwierdza dość jasno, że otwieramy się niestety w stronę Rosji, mimowolnie, chcąc robić coś zupełnie odwrotnego, dajemy rosyjskim służbom możliwość ingerencji na naszym terenie z dużo większym polem manewru niż mieli do tej pory, a to może oznaczać, że nasze miejsce po prostu w Sojuszu Północnoatlantyckim no jest teraz jakie jest i powinni się wszyscy inni mieć na baczności, biorąc pod uwagę fakty, które mają miejsce w Polsce. Ja nie sądzę, żeby ktoś w Wielkiej Brytanii w wywiadzie jej królewskiej mości wpadł na pomysł, ach, przyłożymy teraz Polakom dla zabawy, bo przecież
tak, absolutnie.
To
oczywiście to są realne kwestie, które absolutnie mogą mieć miejsce, tak? Czy nawet mają miejsce i w gruncie rzeczy dobrze jest tak, że tego typu sygnał jest wysyłany, bo temu w miarę możliwości możemy przeciwdziałać, czy powinniśmy przeciwdziałać, natomiast no to jakby to otwarcie się na wschód i nawet powiedziałbym to promowanie Ukrainy, no to wszystko ma swoją cenę, tak? I wiemy doskonale, że jakby ten przepływ w obrębie tych naszych sąsiadów wschodnich jest taki, że Rosja ma z tego ewidentne korzyści. Tu pojawiają się zarzuty chociażby o te relacje z Łukaszenką, prawda? Także to są kolejne elementy, które gdzieś wpływają na tą politykę wschodnią, której Polacy może nie tyle, że są osamotnieni, ile powiedziałbym zawsze mieli pewną wizję tych stosunków.
Wizja to dobre słowo, tak? Bo mieliśmy wizję i zazwyczaj większość rzeczy sprowadza się do słów. Ja nie wiem, czy to robi wrażenie.
Tak, to jest zwróciłem uwagę na rzecz taką, która po prostu bardzo rzadko się w tej dyskusji pojawia. To znaczy my, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, tak, no, mamy pewien wspólny rdzeń, tak? I też bym nie abstrahował od tego, że dużo bliżej, powiedziałbym, cywilizacyjnie nam jest mimo wszystko do wschodu niż do zachodu, prawda?
Oczywiście, bez względu.
I to oczywiście może znajdować jakieś, powiedziałbym, odbicie w konkretnych zachowaniach takich, powiedziałbym, typowo ludzkich, tak? Także to są też elementy, na które warto było...
Zostawmy wielką politykę, przenieśmy się do Zielonej Góry, bo niedawno opublikowano ranking, w którym okazuje się, że Zielona Góra jest notowana bardzo wysoko, jeśli chodzi o zaangażowanie mieszkańców w tak zwaną szeroko rozumianą partycypację społeczną. Tu okazuje się, że w ciągu ostatnich 2 lat mieszkańcy, bo to przede wszystkim oni byli brani pod uwagę, chociaż też ich relacje z władzami miejskimi, no, wykonują wielki krok, patrząc na naszych sąsiadów z północy, z Gorzowa. Oni gdzieś tam są dużo, dużo niżej lokowani. Rzeczywiście to widać, że Zielona Góra staje się takim miastem, pańskim zdaniem, które z tą obywatelskością ma coraz więcej wspólnego, że ludzie chcą i potrafią co więcej?
Myślę, że tak, że należałoby to docenić. Obserwuję starania czy projekty chociażby realizowane czy poprzez system bottom-up, czy powiedziałbym pewne konsultacje społeczne, które się odbywają.
No, one też mają wariantowość bardzo dużą.
Tak, także to, że one mają miejsce, to niewątpliwie jest wartościowe, bo jest taka płaszczyzna, jak to mówimy, do deliberacji, tak? Czyli do spotkania, do tego, aby wymienić uwagi. Oczywiście życzylibyśmy sobie, aby to przełożenie było dostrzegalne i doświadczalne, tak? Żeby to nie było też rzeczywiście, że to jest tylko dobrze opakowane i żeby nie pojawiły się wątpliwości, czy to opakowanie nie jest troszeczkę, powiedziałbym, sponsorowane przez samych polityków, tak? Którzy prowadzą jakąś taką grę, która służy temu, żeby wizerunkowo...
Chociaż ciekawą rzecz powiedziała tutaj pańska koleżanka, notabene pani doktor Agnieszka Opalińska, która jakby tłumacząc to, dlaczego jest taki, a nie inny model konsultacji, mówi dość wyraźnie, że trudno jest przeprowadzić konsultacje w ten sposób, że oto da się ludziom absolutnie wolną rękę. Mhm. I mówi, otwórzcie swój worek z pomysłami, a potem będziemy przebierać się w tych pomysłach. One po prostu mogłyby trwać w nieskończoność. Mówi, czasami ludziom trzeba trochę podpowiedzieć.
Ja
tak?
Zgadzam się, że
wywołać burzę mózgów, ale na konkretnych
zgadzam
elementach.
Zgadzam się, że nawet wartością jest to, kiedy my idziemy z konkretnymi pomysłami i dajemy, pokazujemy je społeczeństwu i wtedy jest punkt do dyskusji. Absolutnie.
Zresztą bardzo to widać, jeśli chodzi o konsultacje, te, które odbyły się ostatnio, te na wzgórzach piastowskich, bo okazało się, że ludzie głosowali na przykład za lokalizacją lodowiska. Byli tacy, którzy mówili, kilkaset osób mówiło o tym, żeby ulokować lodowisko na polanie za amfiteatrem, ale jednocześnie niemalże taka sama grupa mieszkańców, tam różnica była chyba 10 czy 20 głosów, powiedziała, żeby tą polanę zostawić i przywrócić jej, czy dać jej nowe funkcje, ale funkcje rekreacyjne, nie myśląc zupełnie o lodowisku. I tu mamy taką ciekawostkę. Raz zderzenie być może różnych podejść do tematu mieszkańców, a być może tych samych, którzy mówią lodowisko tak, ale też polana.
Tak, niewątpliwie...
Zresztą miasto mówi, że w takim układzie lodowiska najprawdopodobniej tam nie będzie.
Oczywiście, to dobrze, głos się liczy. Tak?
Naturalnie.
Liczy się głos tej naszej społeczności lokalnej. I to jest oczywiście w dużym stopniu też zastępowanie, powiedziałbym, pewnych funkcji polityków i dobrze, że tak się dzieje, bo w moim przekonaniu 25-radnych dla Zielonej Góry to jest za dużo. 100 radnych dla Warszawy to jest za dużo. Można naprawdę funkcjonować w wielkim mieście przy kilku radnych, dlatego...
No, ale pokazują to wielomilionowe miasta w Stanach Zjednoczonych.
Zależy od tego, na ile społeczności lokalne, tak, społeczności dzielni, społeczności ulic są zintegrowane, na ile dajemy im możliwość właśnie wypowiadania się, zabierania głosu, na ile realizacji pomysłów. Tak, jeżeli one będą zaangażowane, jeżeli będziemy dbać o to zaangażowanie, wówczas ta góra, powiedziałbym, w postaci, ta nadbudowa, w postaci ilości radnych będzie...
Chyba osobną kwestią są wielkości okręgów, tak, i skąd się biorą radni, bo jeśli przyjąć, że załóżmy jeden okręg wyborczy ma zarówno Chynów, który jest bardzo hermetyczny, co do tego nie ma wątpliwości, a z drugiej strony w tym samym okręgu znajduje się chociażby osiedle pomorskie, no więc no można powiedzieć, że to w miarę blisko, ale gdzie Chynów, gdzie pomorskie, gdzie interesy tych społeczności, które mieszkają tu i tu?
Jeżeli, wiadomo, że ludzie mają przede wszystkim potrzeby w pierwszej kolejności, ale jeżeli zapraszamy ich do dyskusji, to też oni są w stanie podzielić się bolączkami. To się wówczas nie ogranicza do takiej pyskówki, która ma miejsce chociażby w internecie, tak, że jeden drugiemu wypomina złe zachowanie, czy złe zamiary.
No, internet wszystko przyjmuje. Tak,
dokładnie. A tutaj rzeczywiście przy takim zdarzeniu twarzą w twarz, to powiedziałbym, jest pewna kultura dyskusji, która mimo wszystko jest zachowana i widać, że na takiej zasadzie, że zaproszenia, tak, przyjdź z projektem albo oceń nasz projekt, tak, odnieś się do czegoś konkretnie, prawda, nie na zasadzie niechęci do konkretnego człowieka, tylko powiedziałbym do pewnej realizacji, do tego, jak widzisz. Oczywiście, no to są, z drugiej strony mówię, to są komunały w postaci tego, że powiemy, że jeżeli ludzie się w to zaangażują, to wówczas będą o to dbać, tak? Wówczas to będą doceniać tą rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. To jest być może, mówię, banał, ale to jest absolutnie ważne, tak? To się przekłada absolutnie na rankingi, tak? Że, bo widać rzeczywiście, spoglądając, tak mówię, nawet z góry, z lotu ptaka, gdyby spojrzeć na Zieloną Górę, to rzeczywiście to nie jest tak, że można powiedzieć, że życie sobie, ludzie sobie, tak? Że całkowicie jesteśmy odseparowani, powiedziałbym, od tego jak ta nasza Zielona Góra funkcjonuje. I myślę, że każda taka inicjatywa, chociażby ta, jak i to zaangażowanie chociażby pani doktor Opalińskiej, wydaje mi się naprawdę dużą wartością.
Do tego naukowcy z Fundacji Partycypacja, tak? Jeszcze wiele innych podmiotów.
Jasne. Fajnie, że ludzie mają w sobie taki rodzaj, powiedziałbym, potrzeby, taki rodzaj ekspresji, którzy są w stanie, że jakby trochę z tych pomieszczeń wyjść, powiedziałbym...
Nie zapominajmy o architektach też, którzy przecież zaangażowali się w to, nie wiedząc, czy ostatecznie ich projekty zyskają jakąkolwiek aprobatę. Musieli wykonać pracę. Normalnie trzeba byłoby pewnie za to nieźle zapłacić. Tutaj zrobili to, nie licząc jakby w tym momencie na efekt finansowy. A dla nich to też było wyzwanie zawodowe,
jasne,
tak? Ja
zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że jakby największe budowle na świecie, które powstały, najbardziej znaczące, wzbudzające największy zachwyt, poprzedzała idea, tak?
I niejednokrotnie wielka kontrowersja.
Tak, tak. Idea, która mówiła o tym, że jakby o potrzebie budowy czegoś. Znaczy, możemy zbudować na przykład piękną wieżę widokową i jakby to jest, myślę, że pod... W moim przekonaniu jest to interesujący pomysł, tak? Bo spoglądanie, powiedziałbym, na chociażby na panoramę miasta z takiej perspektywy może być ciekawe. Natomiast oczywiście zadać sobie od razu pytanie, co to wnosi, tak? Jaka jest konsekwencja tego, tak? Chociażby, nie wiem, na takim poziomie, powiedziałbym, bardzo mikro, będziemy się spotykać. No, naprawdę, no, ten człowiek 2.0, czy niektórzy mówią 3.0, sprowadza się do tego, że wszyscy siedzimy przed ekranem komputerów albo przed ekranem telefonu, jakby zafiksowaliśmy się na tą rzeczywistość, która jakby coraz mniej ma do czynienia, powiedziałbym, z taką materią ożywioną, w której przez lata żyliśmy.
Czasami łatwiej jest nam mówić o miejscach, w których ma coś być bądź nie być, właśnie z poziomu komputera, niż wybrać się w to miejsce i zobaczyć, jak ono funkcjonuje. A po co ja tam pójdę, przecież tam i tak nic nie ma.
Bardzo się cieszę, kiedy są pomysły i projekty, i realizowane projekty na przykład budowy ścieżek rowerowych, ale zawsze jednocześnie upominam się o to, aby budujący zastanowili się, co jest na obu końcach tych ścieżek, tak? Czy jakby co one ze sobą łączą, tak? Że jakby nie było to sztuka dla sztuki, że nagle w środku miasta jest kawałek ścieżki rowerowej i że nie trzeba jechać chodnikiem.
Dlatego mówi się o sieciach.
Rzeczywiście, żeby to sieciowanie, żeby coś, jakby, żeby trochę przerywać to, co pan redaktor mówi, przerywać trochę tą hermetyczność, tak? Czy jakby pokazać, że mimo wszystko jesteśmy dzisiaj dużym organizmem, tak? No, biorąc pod uwagę połączenie, ale rzeczywiście, żeby to, ten efekt połączenia był również w takiej powiedziałbym, symbiozie takiej od poziomu naszej.
No to, co powiem, to też jest banalne. Po prostu potrzebny jest pomysł. Tak samo, jak jest potrzebny pomysł na przykład na wieżę widokową poza samą wieżą i widokiem, tak samo na ścieżki rowerowe i wiele innych rzeczy. Zresztą jak spojrzeć na to, jak funkcjonują takie obiekty jak wieża, no to mogą one funkcjonować naprawdę świetnie. Wieża na północy, a właśnie na północnym wschodzie Niemiec, która jest usytuowana, radzi sobie świetnie, między innymi dlatego, że jest miejscem spotkań nie tylko widokowych, nie tylko edukacyjnych, ale na przykład odbywają się tam koncerty, grają tam filharmonicy czy ktokolwiek inny, więc zmienia się zupełnie miejsce.
Bardzo interesujące pomysły, chociażby taki jak rozbudowa teatru, tej sceny letniej. Tak. Mamy dom spotkań młodzieży i osób starszych w Zielonej Górze. To świetnie funkcjonuje, tak? I tak rzeczywiście system jest absolutnie taką wartość użytkową, wartość kulturalną, którą będziemy podnosić, tak? Że ożywimy, można powiedzieć, trochę to, chociażby ten już słynny dyskusję o deptaku, tak? Także to, myślę, że biorąc pod uwagę to, jak pojawiają się tutaj wydarzenia artystyczne, takie powiedziałbym trochę z wielkiego świata i biorąc pod uwagę, jak szybko bilety się rozchodzą, to myślę, że potrzeba w Zielonogórzanach jest duża, aby na takie rzeczy stawiać, ale oczywiście wszystko zaczyna się od infrastruktury. Jeśli infrastruktura, to później, ale on poprzedza pomysł, ale później ten pomysł musi być jakby skrupulatnie realizowany.
Baza i nadbudowa, jakby powiedzieli kiedyś.
Klasycy.
Dawno temu klasycy. Doktor habilitowany Łukasz Mójczyk. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.